Pana Bogu, bracia i siostry. Najwyższy czas rozpocząć nabożeństwo. Witam serdecznie. Tak nas wakacyjnie, mam wrażenie. Zapraszam osoby, które jeszcze ewentualnie są w holu, żebyśmy zajęli miejsca w sali, ponieważ rozpoczynamy czas nabożeństwa i chcemy do tego podejść z nabożeństwem, to znaczy z należytą czcią, z bojaźnią, dlatego proszę Was, żebyśmy się wyciszyli, żebyśmy już zostawili jeszcze wszystkie sprawy, które może jeszcze trzeba by dogadać, żebyśmy nie myśleli już o wczorajszym weselu jeszcze, jeżeli są weselnicy, żebyśmy teraz chwilę skupili tą naszą uwagę na Jezusie. Bo chociaż oczywiście witam gości weselnych, młodą parę gdzieś tam są z tyłu, witam, cieszę się, że jesteśmy razem i cieszymy się, ale przede wszystkim cieszymy się z tego, że zmartwychwstały Jezus Chrystus jest obecny wśród nas. Tej obietnicy mocno się uchwyciliśmy. Że tam, gdzie dwóch lub trzech Jego imieniu się gromadzi, tam On obiecał, że będzie obecny i jest obecny. I dlatego musimy, naprawdę musimy potraktować to, że Jezus jest obecny na tym miejscu i też się tak zachowywać. Ja w moim krótkim, czy nie krótkim doświadczeniu zawodowym byłem na wielu różnych spotkaniach. I na wielu spotkaniach miałem wyjęty telefon. No, bo trzeba odbędzić te spotkania, bo co tydzień miałem kilka takich spotkań, na których musiałem być i niekoniecznie mnie to interesowało i nikt ważny tam nie był obecny. I siedzieliśmy sobie w telefonach, sprawdzaliśmy pogodę w Kanadzie na przykład i już się nudziliśmy i robiliśmy różne rzeczy. Nasza obecność była tam po prostu potrzebna jako kierownik. Musiałem być, chociaż nie byłem tak naprawdę tam zaangażowany w to, co się dzieje. Gdzieś tam jednym uchem słuchałem. Niedobrze by było, żeby tak wyglądały nabożeństwa. Ja się na to nie chcę godzić. Musimy traktować nabożeństwo z odpowiednim nabożeństwem, z szacunkiem dla tego, który jest obecny. Jeżeli my nie mamy tej świadomości, jeżeli myślimy, że po prostu się spotkaliśmy w tym gronie, gdzie wszyscy się dobrze znamy, albo właśnie niedobrze się znamy i po prostu jesteśmy na jakimś spotkaniu, to wtedy nie będziemy mieli takiego nastawienia u pełnej uważności, ale też w tej samej pracy zdarzało się, że przyjechał ktoś ważny ze Szwecji, na przykład w wizytacji, to wszyscy byli równo, ładnie ubrani, wyprasowane te nasze koszule służbowe, sprawdzenie wcześniej, czy każdy kierownik ma identyfikator z imieniem i gdzie tam wtedy, żeby ktoś, żeby komuś telefon pisnął na takim spotkaniu? Koniec. Ja jeszcze czasem bywam w różnych zborach i zauważam taką dziwną przypadłość, że coraz częściej ludzie w trakcie nabożeństwa siedzą i przeglądają. Ja wiem, że mamy teraz Biblię w telefonach i jest takie usprawiedliwienie, ale to nie zawsze jest Biblia, co ludzie tak. Nie róbmy tak. Jezus, ten, który umarł za ciebie, za twój grzech, jest dzisiaj tutaj na tym miejscu. I sporo jednak zależy od tego, z jaką postawą my przyszliśmy na to nabożeństwo. Dlatego wyciszmy siebie, wyciszmy telefony, bo naprawdę te dwie godziny, które tutaj spędzimy, przeżyją bez nas. Odzwonimy, niech ludzie wiedzą, że byliśmy na nabożeństwie. Jeżeli nie jesteś pilotem na dyżurze, jeżeli dziecko nie jest gdzieś tam chore i musisz być pod telefonem, to wyłącz ten telefon. A włącz siebie i pomyśl o tym, proszę Ciebie, że Jezus jest tutaj obecny, bo tak obiecał. I możemy dzisiaj wiele skorzystać. Przepraszam, że taki przydługi wstęp trochę techniczny, ale ja też czasem jestem w służbie porządkowej i dziwi mnie to, jaki jest ruch przez całe nabożeństwo, w tej i nazad. Można stracić. Naprawdę można stracić coś cennego. Bo to nie jest tak, że tylko we wnioskach we wstępie do kazania coś jest takiego istotnego i na zakończenie ewentualnie warto posłuchać, bo Duch Święty może nas nawet we wstępie do nabożeństwa dotknąć. W pierwszej pieśni, w trzeciej, w piątej, podczas modlitwy ktoś cichutko się modli i możemy usłyszeć odpowiedź na to, co nas trapi od miesięcy. Ja w to wierzę, ja znam wiele takich świadectw i chcę być tego cząstką. Dlatego was tak zachęcam. Rozradujmy się obecnością Jezusa w Duchu Świętym na tym miejscu i uczestniczmy w tym nabożeństwie. I zaczniemy od pięknej pieśni, od hymnu Cudowna Boża Łaska. Zaśpiewamy jeszcze ją siedząc, a potem będziemy się modlić i dalej uwielbiać Pana Boga. Ci, co nie mogli i nie byli, niech żałują, a ci, co mogli i nie byli, to w ogóle niech żałują. Bo wiele wzięliśmy takich smaczków ze Słowa Bożego i tacy byliśmy, mówię za siebie, myślę, że za innych, byliśmy pokrzepieni obietnicami Słowa Bożego. I jedna mi nie chce wyjść z umysłu. Przez cały tydzień z tym chodzę, z tym cudownym zapewnieniem, które znajdujemy w pierwszym liście, w drugim rozdziale, w 9 wersecie. Jeden werset. Tam Słowo Boże mówi, że my głosimy to, co usłyszeliśmy, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć. I co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Co nie, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co na myśl ludzką, co do serca nie wstąpiło, to jest przygotowane dla tych, którzy Boga miłują, którzy Boga kochają. Jak pokrzepiające są te słowa? Czy to nie jest cudowne?
mamy różną ilość lat, różny przebieg w kilometrach i różne rzeczy widziały nasze oczy i moglibyśmy pewnie wymieniać się różnymi doświadczeniami i każdy mógłby przyjść i powiedzieć najpiękniejszą rzecz, jaką widział, co go zachwyciło i byśmy byli tym tacy zachwyceni pewnie, ale nic z tego nie dorównuje temu, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Więc to jest coś, co będzie tak pokrzepiające dla tych, którzy dzisiaj mogą powiedzieć z ręką na sercu: kocham Boga, miłuję Boga, nie mogę się doczekać, kiedy się z Nim spotkam, kiedy On powróci w chwale, albo kiedy mnie zabierze do siebie. To ten werset Cię rozratuje, że czeka Cię coś niesamowitego, coś niewyobrażalnego, coś, czego nikt nie jest w stanie oddać. A daje to taką, ja przez ten tydzień, jak jakiś byłem zdenerwowany, czy coś, to gdzieś to wracało do mnie, żeby sobie pomyśleć o najwspanialszych rzeczach, jakie przeżyłem, i to się nijak ma do tego, co mnie jeszcze czeka. I właśnie chciałbym tą myśl, ten jeden werset nam zaszczepić na początek. I teraz proszę, żebyśmy wstali i podziękujemy Panu Bogu za to. Będziemy się pomodlimy i poprosimy Go o Jego prowadzenie przez czas tego nabożeństwa, a potem już będziemy Go uwielbiać. Grupa muzyczna nas w tym poprowadzi. Tak, Panie Jezu, ja Ci dziękuję. Dziękuję Ci za tą niesamowitą obietnicę i na niej chcę się teraz skupić, Panie. Rozmyślam o niej. Jestem niezwykle zachwycony, jestem pocieszony tym, że to, co jest niewyobrażalne, to mnie dopiero czeka, Panie. Wiele wspaniałych rzeczy dałeś już mi przeżywać, Panie. Na co dzień dajesz mi przeżywać wiele błogosławieństw, Panie. Cudowną łaskę Twoją, łaskę za łaską mogę odbierać. A jeszcze jest ta cudowna obietnica, że jeżeli Ciebie miłuję, to czeka mnie coś niezwykłego. Coś, czego żaden człowiek nie widział, nie słyszał i co nas do ludzkiego serca nie stąpiło, Panie. Jak niezwykła jest ta obietnica, Panie. Bądź za to uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony za to, że możemy się dzisiaj spotkać na tym miejscu. Bądź uwielbiony za to, że możemy bez żadnego prześladowania, bez żadnych trudności cieszyć się społecznością z Tobą, Panie. Ja Ciebie za to uwielbiam, chcę Cię błogosławić, chcę Ci dziękować, Panie, wyrażać moją wdzięczność, że jesteś tutaj obecny na tym miejscu, że chcesz przemawiać dzisiaj do Twojego Kościoła, Panie, że chcesz mnie pokrzepiać, ale chcesz też mnie prostować, Panie. Jestem na to otwarty, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyś dał nam dzisiaj uszy do słuchania Twojego słowa, Panie Jezu. Proszę Ciebie o to, żebyś dał nam wrażliwość, żebyśmy niczego nie utracili z tego nabożeństwa, co Ty, wierzę, dla nas przygotowałeś, Panie Jezu. Ja chcę całym sobą, całym sercem, całą myślą, całym moim umysłem uczestniczyć teraz w tym czasie, który jest przed nami, Panie Jezu. Ciebie uwielbiać z głębi mojego serca, Panie, w duchu i w prawdzie. Chcę śpiewać Ci pieśni, Panie. Chcę się modlić do Ciebie. Chcę doświadczać Ciebie, Twojego dotknięcia. Prosimy Ciebie o to, żebyś błogosławił też to słowo, które potem będziemy słyszeć. Żebyś, Panie, proszę Ciebie, przechadzał się wśród nas, dotykał się naszych serc. I żebyś, Panie, też miał radość z nas na tym miejscu dzisiaj, Panie. Żebyś widział prawdziwie miłujące Ciebie serca. Amen.
mogę być wśród Twojego ludu, Panie, że mogę być w Twojej obecności, Panie, że mogę dzisiaj przychodzić do Twojego kościoła, aby odwiedzać Twoje święte imię, Panie, aby słyszeć Twój głos, Panie, aby czuć Twoją obecność. Dziękuję Ci, Panie, za te wszystkie obietnice, które nam dałeś, Panie, za te obietnice, o których słuchaliśmy w środę, Panie, za to, że Ty jesteś dobry, Panie, za to, że my jesteśmy Twoimi dziećmi, Panie, że jesteśmy dzieciakami, Panie, za to, że Ty słyszysz nasze modlitwy, Panie, i odpowiadasz, Panie. Chwała niech Tobie będzie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Dziękuję Ci, Panie, za to wszystko, co nam dajesz, co mi dajesz każdego dnia, Panie, że niczego mnie braknie, że niczego nie braknie tym, którzy, Panie, są Twoimi dziećmi, którzy przyszli do Ciebie i oddali sobie swoje życie, Panie, Tobie. Bądź uwielbiony, Panie. pokora nie zejdzie z moich ust. Moja dusza będzie szczycić się Panem. Upokorzeni usłyszą to i poweseleją. Głoście wraz ze mną wielkość Pana. Wysławiajmy razem Jego imię. Zwróciłem się do Pana i odpowiedział mi. I uwolni mnie od wszystkich moich obaw. Uwolni mnie od wszystkich moich obaw. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i wasze twarze nie ukryją się wstydem. Ten biedak wołał i Pan go wysłuchał. I wybawił go od wszystkich jego trosk. Anioł Pana otacza kordonem tych, w których jest bojaźń przed Nim i ratuje ich. Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry. Szczęśliwy ten człowiek, który w Nim szuka schronienia. Żyjcie w bojaźni przed Panem, wy Jemu oddani.
Thank you. krzyż łaską przebaczenia.
Panie, chwalę imię.
Panie, chwalę imię. Wskoczę pieśni uwielbienia. Zawsze jesteś blisko mnie. Krzyż łaską przebaczenia. Przyszedłeś z nieba na świat.
Nie.
Kiedy kilka lat temu kupowałem kawałek ziemi na Żuławę, wiedziałem, że działka, którą chcę nabyć, ta ziemia orna należy do trzeciej klasy, w takiej klasie bonitacyjnej. Trzecia A i trzecia B to klasa ziemi, którą nabyłem. Wtedy nie miałem najmniejszego pojęcia, co to w ogóle znaczy. Ale kiedy była potrzeba, żeby przekopać kawałek tej ziemi i znaleźć rurę z wodą, wtedy zobaczyłem, co to znaczy. Mało nie połamałem szpadla. Myślę, że schudłem dosyć też dobrze przy takiej pracy. A potem w trakcie naszego już tam bytowania i próby jakiegoś obrabiania tej ziemi w takim celu, aby móc coś wyhodować, jakieś owoce, jakiś plon zebrać, zacząłem więcej rozumieć, co to znaczy, że jest to trzecia A i trzecia B klasy w ziemi uprawnej, w tej klasie bonitacyjnej. I dzisiejszy tytuł kazania, mam świadomość, że jest dosyć skomplikowany. Powiem szczerze, że jak mnie nawet dzisiaj córka pytała, czy żona, to sam nie pamiętałem tego tytułu. Kwalifikacja do klasy bonitacyjnej. I dzisiaj chciałbym trochę na ten temat powiedzieć. I chociaż może tak będzie, że ktoś nie będzie pamiętał tego, co tutaj dzisiaj mówię, to może ten intrygujący tytuł chociaż zostanie w pamięci. Jeżeli uda się to słowo zapamiętać. Czymże jest w ogóle ta klasa bonitacyjna? Pozwolę sobie definicję przeczytać. Klasa bonitacyjna to klasa gruntu określana w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów na podstawie urzędowej tabeli gruntów, określająca jakość gleby pod względem jej wartości użytkowej. To dosyć teraz już myślę, że jest czytelniejsze. Jakość gleby pod względem jej wartości użytkowej. Do tego służy klasa bonitacyjna. I to słowo bonitacja z łaciny bonus dobry w gleboznawstwie, ocena jakości gleby pod względem wartości użytkowej, uwzględniająca żyzność gleby, stosunki wodne w glebie, stopień kultury gleby i trudność uprawy w powiązaniu z agroklimatem, rzeźbą terenu oraz niektórymi elementami stosunków gospodarczych. W zależności od przyjętej bonitacji wartość ten wyraża się w klasach lub punktach. I tam są jeszcze wymienione kryteria, które są brane pod uwagę przy klasyfikacji takich gruntów. I z tego, co też udało mi się wyczytać, to właśnie w naszym kraju, w Polsce, jest 9 klas w tych bonitacyjnych. Jest pierwsza, druga, trzecia A, trzecia B, czwarta A, czwarta B, piąta, szósta i szósta Z. Razem 9. A jeżeli chodzi o użytki zielone w kraju, to jest 6 klas. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Na Żuławach, tam gdzie mieszkam od niedawna, jak wspomniałem, trzecia A i trzecia B, taka klasa ziemi pod waszymi stopami jest. Ciekawe dla mnie również było to, że w Polsce te gleby orne, bardzo dobre, czyli pierwsza klasa, druga, to są najbardziej żyzne, najlepsze gleby, jeżeli chodzi o ich urodzajność. Występują w naszym kraju tylko, jeżeli chodzi o powierzchnię, zajmują powierzchnię 3,7%. Te średnie, czyli trzecia klasa A i B 18%, czwarta 35%, ale te słabe i bardzo słabe 37,3% ogólnej powierzchni gruntów ornych, a jeśli chodzi o te użytki zielone, 42,6% powierzchni użytków zielonych kraju stanowią te najsłabsze, słabe i bardzo słabe grunty. Te zielone to są najsłabsze. I to mnie troszeczkę
pobudziło do myślenia. Ale jeszcze w kontekście tego może takiego wstępu chciałbym to nadmienić. W zeszłym roku próbowaliśmy też, moja żona przede wszystkim, coś na tej ziemi wyhodować. Nie było łatwo. Jakieś tam były zbiory, owoce, ale nie za bardzo okazało. A kilka dni temu jedliśmy leczo, wiecie, kabaczek taki. Marchew to prawie jak moja tutaj ręka, taka gruba. Jesteśmy pod wrażeniem. I teraz widzimy, że faktycznie ta ziemia przynosi, jest żyzna, przynosi owoce, ale żeby te owoce przynosiła, trzeba było się nieźle natyrać. Pamiętam, jak pożyczyłem w zeszłym roku od brata Adama glebogryzarkę, to ta glebogryzarka nie była w stanie ugryźć tej ziemi. Musiałem tą ziemię przekopać, żeby glebogryzarką potem pojechać, ręcznie. Więc dosyć dużo pracy i wysiłku trzeba było włożyć, żeby jakiś owoc ta ziemia mogła przynieść. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli naszą uwagę zwrócić na fragmencie Bożego Słowa, który jest związany właśnie z taką kwalifikacją do tych klas bonitacyjnych. Fragment jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale. Przeczytam od 4 wersetu. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział od 4 wiersza. A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie. Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę. A gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą. I gdy wzrosło, wydało plon z okrotem. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego. Ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Mamy tutaj nie 6 czy 9, jak w naszym kraju, ale 4 klasy ziemi ornej czy uprawnej. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj na podstawie tego fragmentu mogli również zastanowić się i być może dokonać pewnej kwalifikacji własnej ziemi do klasy bonitacyjnej. Kiedy czytałem ten fragment, zastanawiało mnie to, czy Pan Jezus, mówiąc to podobieństwo, a potem wyjaśniając uczniom, mówił tylko, czy wyjaśnił uczniom to podobieństwo, aby wiedzieli, z jakim problemem zetkną się, kiedy zaczną siać słowo. Bo uczniowie przez Pana Jezusa zostali wysłani po co? Aby głosić Ewangelię, aby siać Słowo Boże, aby ogłaszać Królestwo Boże. To było sianie Słowa. I czy tylko dlatego Pan im powiedział, wytłumaczył to podobieństwo, aby wiedzieli, z jakimi trudnymi przypadkami się kiedyś spotkają, jaki rodzaj słuchaczy będzie przed nimi kiedyś stał, jacy ludzie, z jakim sercem, z jaką twardością bądź nietwardością, rodzajem tego gruntu i tego serca będą kiedyś słuchać uczniów, kiedy będą głosić Słowo Boże. Czy tylko dlatego Pan Jezus chciał ich nauczyć? Kiedy porównujemy ten fragment z Ewangelii Łukasza, z Ewangeliami Synoptycznymi, z Markiem i z Mateuszem, to w Ewangelii Marka w 4 rozdziale, 10 wersecie jeszcze możemy dostrzec, że Pan Jezus wyjaśnił to podobieństwo nie tylko swoim uczniom. Bo tu jest napisane w Marku 4:10, a gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli, razem z 12 o te podobieństwo. Więc nie tylko sami uczniowie, ale także ci, którzy byli razem z Jezusem, którzy nie należeli do grona uczniów. I nie wiemy, czy też ci, którzy byli z Panem Jezusem wtedy razem z uczniami, mieli być przygotowani do tego, aby siać kiedyś słowo, aby być tymi, którzy będą głosić. Ja czytając, wiecie, zobaczyłem w tych klasach bonitacyjnych, w tych rodzajach gleby postawy, które nie są mnie osobiście obce. I zacząłem się zastanawiać, czy Pan Jezus mówił tylko do uczniów, wyjaśniając to podobieństwo, aby wiedzieli, jakich słuchaczy kiedyś będą mieć, czy też aby mogli sami siebie poddać pewnemu badaniu, pewnej weryfikacji i sprawdzić, czy oni czasami nie reprezentują takich cech tych czterech rodzajów gleby. Dalej Pan Jezus kontynuuje swoje podobieństwo, dalej mówi podobieństwo o świecy i w 18 wersecie tego rozdziału mówi: baczcie więc, jak słuchacie. Baczcie więc, jak słuchacie. Gdy Pan Jezus jeszcze zanim wyjaśnił podobieństwo w tym wersecie 8 czytanym, czytamy w Bożym Słowie, że nawet zawołał: kto ma uszy do słuchania, niech ten słucha. Więc wierzę, że to podobieństwo i wyjaśnienie dotyczy słuchania. I w każdym rodzaju tej gleby spotykamy się z tym, że kiedy Pan Jezus wyjaśnia to podobieństwo, jest mowa o tym, że oni wysłuchali. I ten pierwszy rodzaj gleby w wersecie 12 wysłuchali, jest powiedziane. Drugi rodzaj gleby, ten na opoce, jest napisane, że gdy usłyszą. Trzeci rodzaj gleby, to, które padło między ciernie, to ziarno, którzy usłyszeli. I czwarty również, którzy usłyszeli. Każdy rodzaj gleby, każdy tutaj z tych przypadków, których dotyczy wartości, jaką jest słuchanie. Usłyszenie, słuchanie. Dlatego Pan Jezus mówi: baczcie więc, jak słuchacie. I zawołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ziarno to Słowo Boże. Czy potrzeba bardziej prostego i jasnego wyjaśnienia? Ziarno to Słowo Boże. Jaki cel ma rozsiewanie takiego ziarna? Na podstawie tego podobieństwa ja sobie tutaj wypisałem 4 takie cele. Rozsiewanie ziarna, głoszenie słowa ma na celu wiarę i zbawienie. Zbawienie przez wiarę. W pierwszym przypadku tej drogi czytamy, że ci, którzy usłyszeli, oni wysłuchali tego, co im było zwiastowane. Potem przychodzi diabeł, wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Głoszenie słowa, zasiewanie ziarna ma na celu, to pierwszy cel, aby ludzie mogli uwierzyć, a poprzez wiarę dostąpić zbawienia. I to jest zgodne z nauczaniem Bożego Słowa, bo wiara jest ze słuchania. 10 rozdział listu do Rzymian, myślę doskonale ten werset znany, a wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Czytamy w wielu miejscach, szczególnie w Ewangelii Jana, to powiązanie słuchania z wiarą i ze zbawieniem. Między innymi w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w wersecie 36 takie słowa odnajdujemy: kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Syn Boży, On, zanim zaczął siać słowo, to najpierw był słuchaczem. On mówi, że nie głosi, nie naucza niczego, czego wpierw nie usłyszał od swojego Ojca. Zanim został siewcą, to wcześniej był słuchaczem. Musiał usłyszeć, a potem przekazywał to dalej. I to jest właściwa kolejność. Ja wierzę, że uczniowie, którzy mieli potem zostać siewcami słowa, najpierw musieli być słuchaczami. Nie ma innej możliwości, aby siać bez wcześniejszego słuchania. Słuchanie, zasiewanie słowa i słuchanie tego słowa ma na celu wiarę, która prowadzi do zbawienia. Bo wierzymy w to i to bardzo często tutaj, z tego miejsca głosimy, że zbawienie jest za darmo, z Bożej łaski, nie z uczynów, aby się ktoś nie chlubił. Jest to darem, który staje się skuteczny dla mnie poprzez moją wiarę. Zbawienie jest darem, ale staje się skuteczne dla Ciebie, gdy uwierzysz. Poza tym, bez wiary, jak w 6 wersecie 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków czytamy, nie można podobać się Bogu. Bo kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje, i nawet dla tych, którzy Go szukają. Wiara jest wartością, bez której zbawienie nie może być skuteczne, nie może być przyjęte i nie może być prawdziwe w życiu. Poprzez wiarę. I tutaj tym pierwszym celem, który ja dostrzegam, celem zasiewania, siania ziarna, jest wiara i zbawienie. Drugim celem siania, aby nie wierzyć tylko do czasu. Ten drugi rodzaj gleby mówi o tym, że wierzą do czasu. Na pewien moment, na jakiś ograniczony czas. Celem zasiewania słowa jest to, aby być wiernym i wytrwałym. Nie na pewien czas. Nie na chwilę. Aby pocieszyć się przez chwilę wiary. Zasiewanie słowa. Pan Jezus mówił też w 8 rozdziale Ewangelii Jana do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Wytrwanie w słowie. Celem zasiewania ziarna Słowa Bożego jest to, aby wierzyć i w tym wierzeniu być wiernym i wytrwałym. Nie do czasu. Trzecim celem, który tutaj widzę, głoszenia, zasiewania ziarna, jest to, aby być dojrzałym. Aby dochodzić do dojrzałości, aby wzrastać w wierze. Nie ulegać przyduszeniu poprzez pójście drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia. Aby być dojrzałym. I kiedy czytam 4 rozdział Listu do Efezjan, kiedy apostoł Paweł mówi, że Bóg ustanowił w Kościele służby, nauczycieli, którzy głoszą słowo, abyśmy doszli do męskiej doskonałości, abyśmy byli dojrzałymi w wierze, nie ulegającymi podmuchą rada nauki przeróżnej, aby być dojrzałym, odpornym, wytrwałym, dorosłym do wymiarów pełni Chrystusowej. Celem głoszenia, rozsiewania ziarna Słowa Bożego jest właśnie także i ta wartość. I ten 4 cel, który mówi o zachowaniu słowa, wytrwałości i wydawaniu owocu. Po to się zasiewa ziarno, żeby zebrać plon, żeby to ziarno przyniosło owoc. Nie po to, żeby sobie poleżało, obumarło i potem nic z tego nie było, ale żeby przyniosło owoc. I ten owoc ma być ozdobą i ma być pokarmem. I jak czytam Boże Słowo, to w wielu miejscach widzę to, że głoszone Słowo ludziom miało też to na celu. Liście do Efezjan w pierwszym rozdziale Paweł, pisząc do Kościoła w Efezie, mówi o tym, żebyście przyczyniali się do uwielbienia chwały Jego, że ten owoc waszej wiary ma przynosić, być ozdobą dla Pana Jezusa Chrystusa i dla innych ludzi. Mamy być wonnością Chrystusową dla innych ludzi. Przynosić się chwałę. Ale także wierzę w to, że jak Pan Jezus powiedział w 15 rozdziale, w 6 wersecie Ewangelii Jana, żeby trwać w nowym krzewie i przynosić owoc, i aby ten owoc był trwały. Owoc ma służyć temu, żeby był przyjemnością i żeby był pokarmem. Głoszenie słowa, to zasiewanie tego ziarna ma taki cel, ale czy taki cel osiąga? No niestety nie. Jak wspomniałem, tych dobrych klas gruntów, przynajmniej w naszym kraju, nie ma zbyt wiele. A te zielone, prawda, klasy użytków zielonych tylko 42,6%. Znaczy, kiedy tak czytałem o tych procentach i o tych zielonych, prawda, użytkach, to miałem takie skojarzenia z Księgą Objawienia i z siedmioma listami do siedmiu kościołów. Pamiętacie, do ilu kościołów Pan Jezus kieruje słowa "upamiętaj się"? To pięciu. Z tych siedmiu. Ile to procent? Pięć z siedmiu. Według mojego słabego liczenia ponad 70. Ciut trochę więcej niż 70%. 70% kościoła, pierwszego kościoła, było wzywanych do upamiętania. To jak dzisiaj może być? Ile procent kościoła jest słabe w tych użytkach? Ilu potrzebuje upamiętania, zmiany myślenia i baczenia na to, jak słucha? Czy to słuchanie jest niezwykle ważne? Od samego początku w Księgach Mojżeszowych to, co chyba najbardziej znane i chyba eksponowane przez naród wybrany, Szemma Izrael. Co to znaczy? Słuchaj, Izraelu. Słuchaj. Dlaczego pierwsi ludzie zgrzeszyli? Bo nie posłuchali tego, co Bóg im powiedział, a posłuchali przeciwnika Bożego. To słuchanie jest niezwykle ważne. Myślę, że chyba też znamy ten fragment z Księgi Kaznodziei Salomona 4,17. Nastaw się na słuchanie, jak idziesz do domu Bożego. Jakie nastawienie towarzyszy dzisiaj Tobie, mnie, jak idziesz do domu Bożego? Jak się nastawiłeś? A pamiętasz, o czym tydzień temu tutaj, z tego miejsca, brat pastor głosił? Ja muszę powiedzieć, że pamiętałem co nieco, ale musiałem sobie przypomnieć. I dobrze, że mamy zakładkę audio na stronie CCNZ. Prawo zasiewu i zbioru. Co siejesz, to będziesz zbierał. Instrukcje, które mamy w Bożym Słowie, i to prawo zasiewu i zbioru, i sianie dla ciała, czy sianie dla ducha. Mając ten nowy ubór, to jeden z ostatnich słów pastora tydzień temu. Jak siejesz? Co zbierasz? Co będziesz zbierał? I co z tego? Jak przez ten tydzień to słuchanie ubiegłej niedzieli przekładało się w praktycznym życiu? Jak jest ze słuchaniem Słowa w codziennym obcowaniu z Pismem Świętym? Wiecie, ja mówię o tym dlatego, że zobaczyłem i widzę u siebie samego te cechy tych klas bonitacyjnych, tej ziemi, którą tutaj widzę w tej przypowieści Pana Jezusa, widzę u siebie, że są takie elementy, że straciłem jakąś wrażliwość na takie bardzo wnikliwe wsłuchiwanie się w Boże Słowo. Że tu jest tego Słowa tyle głoszone. I co z tego? Przychodzimy, posłuchamy i idziemy. I żyjemy swoim życiem. Czy to o to idzie? Nie idzie o to. Dlatego Pan Jezus powiedział, baczcie jak słuchacie. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wiecie, i mówię to kazanie do siebie. Inaczej pewne rzeczy człowiek odbiera, kiedy przed innymi wypowiada, bo czuje się bardziej zobligowany, żeby coś z tym zrobić. Jakie cechy w tej pierwszej klasie bonitacyjnej ziemi, która nazwana jest drogą? I tutaj to też takie szczególne, co powiedział Pan Jezus, że ta pierwsza klasa, ta droga, na którą pada zasiewane ziarno z Bożego Słowa, jest chyba szczególnie szybko odwiedzane przez diabła. Bo tutaj Pan Jezus powiedział, że to ziarno, które padło na drogę, to są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Czyli tak też myślę, że dla wielu ludzi dzisiaj, którzy słuchają słowa, cały problem zbawienia i uzyskania tego zbawienia, następstw uzyskania zbawienia, stanowi tajemnicę, nie do rozwiązania. Oni słuchają i za bardzo nie wiedzą, o co tak naprawdę idzie. Rozumieją znaczenie moralności, wagę napomnień do prowadzenia lepszego życia, do tego, żeby do dobrych rzeczy wiele czynić. Sensowne jest dla nich to, że trzeba mieć nadzieję, że trzeba kierować się miłością w życiu i tak dalej. Ale myśl taka, że człowiek, jakiś człowiek może w tym momencie, w swoim życiu usłyszeć Słowo Boże, uwierzyć i zostać zbawiony, wydaje się taka myśl mało sensowna. Czy to jest takie, jak to jest możliwe? I ta myśl, która jest swego rodzaju tajemnicą, będzie tą myślą, którą szatan w szczególny sposób będzie chciał wykraść i wykorzenić z ludzkich serc. Ta myśl, że człowiek słuchając Bożego Słowa może uwierzyć i być zbawiony. I nic więcej nie trzeba. Ta myśl w szczególny sposób będzie wykradana, wyrywana, wykorzeniana z serca człowieka przez diabła. A jeszcze ta sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana przez taki fakt, że wiele takich oświadczeń, czy wiele świadectw o zbawieniu jest wątpliwych albo fałszywych. I ludzie są skłonni do tego, żeby odrzucać taką myśl, że można być zbawionym przez wiarę. Bo ilu to takich ludzi mówiło, składało świadectwo, że oni uwierzyli, że są zbawieni, a żyli po prostu tak, że szkoda mówić. To staje się nieautentyczne, nieprawdziwe i tym bardziej sprawia, że ludzie są bardziej skłonni, żeby taką myśl odrzucać. Diabeł wykrada to. Wiara i zbawienie. To jest wartość szczególnie przez niego upodobana, żeby wyrywać to z serca. To jest to ziarno padające na ten pierwszy rodzaj gruntu, na tą drogę, jest natychmiastowo zabierane, wyrywane, udaremniane wpływ tego słowa. Słuchacz o zamkniętym sercu, tak ktoś nazwał tą pierwszą klasę gleby. Zamknięte serce. Drugi rodzaj gleby to opoka. To też ciekawe, że opoka. My często mówimy, że jesteśmy na opoce i zbudowani na opoce. Ale to nie na takiej opoce. Na opoce, którą jest Jezus Chrystus. A tutaj Słowo Boże mówi w 13 wersecie, a tymi na opoce, są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowa, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. Ta opoka to znowu taki rodzaj, taka klasa bonitacyjna, która ulega bardzo wielu decyzjom, podejmuje taki człowiek wiele decyzji, ale żadnej nie zrealizuje. Porywczy entuzjazm z emocjami, który zamienia się w wspomniany ogień, który bardzo szybko gasi. No, chyba znamy też takich ludzi, być może czasami w sobie widzimy taki szybki zapał, chwytamy jakąś nową myśl, szybko się zapalamy i na tym się kończy. Bez zastanowienia, bez przemyślenia, bez wnikliwego takiego podejścia szybko się pojawia, potem przychodzą kłopoty, trudności i to wszystko upada szybko. Taki słomiany ogień. Trzeci rodzaj gleby pomiędzy cierniami to znowu poważne wysłuchanie słowa, ale przed przyjęciem i podporządkowaniem swojego życia temu słowu jest zagłuszony przez troski, bogactwa i przyjemności tego życia. Słuchacz, którego interesuje tak wiele spraw, że te najważniejsze umykają z pola widzenia. Współczesne życie, niestety, charakteryzuje się tym, że coraz bardziej tonie w gęstwinie spraw bieżących, ważnych, istotnych. To tempo życia zabiera to, co naprawdę jest ważne. Nie ma czasu, aby się zatrzymać. Nie ma czasu na modlitwę, nie ma czasu na słowo, żeby je przyjąć. Nie ma czasu, bo wszystkie inne rzeczy są tak ważne, istotne i trzeba poddać się tym trybom, w nie wejść i najlepiej tam współpracować z innymi. I nawet często to są dobre rzeczy, ale dobre jest wrogiem tego, co najlepsze. Troska jest dobra. Zdobywanie bogactwa może być i dobre. Ale staje się wrogiem, jeżeli, jak tutaj Pan Jezus powiedział, przydusza Słowo Boże. Przydusza. Przeciążone życie. Brak sił, brak miejsca na Słowo. To taki rodzaj gleby. Wiecie, kiedy tak staram się, no tutaj nie za wiele czasu waszego tutaj może zabierać na szerokie omawianie tych rodzajów gleby, tych klas bonitacyjnych, to chcę powiedzieć też o tym, wiecie, że dostrzegam pewne podobieństwa do tego, co i w moim życiu ma miejsce. Wiecie, czasami tak jest, że pozwalam diabłu, aby wykradł to, co jest wartością Bożego Słowa. Boże, żeby on wykradł, żeby zabierał. On, który jest ojcem kłamstwa, żeby w taki sposób podchodził i tak umamił, oszukał, żeby to, co jest treścią, wartością tego słowa, żeby było zabrane i zastąpione czymkolwiek innym. Byle tylko słowo zostało wyciągnięte. Często człowiek słucha, ja też widzę to u siebie, to jest takie płytkie. Bez głębokiego zastanowienia się, że szybko chwytam, podejmuję decyzję, a potem nie brak konsekwencji i zrealizowania tych decyzji. To jest szybki pomysł, to jest taki słomiany ogień. Pomyślcie, ile było takich sytuacji w waszym życiu, kiedy byliście poruszeni na kazaniu, czy słuchając, czytając Boże Słowo i tak poruszeni, fajnie, emocje, decyzje podejmujemy, mija kilka dni, i już zapominamy o tych decyzjach i nic się z tym nie dzieje. Albo jak to w życiu jest, sami wiecie najlepiej, ja też wiem, że słowo jest przez troski, bogactwa, przyjemności tego życia zagłuszone. Słowo jest żywe. Czwarty rozdział, 12 werset listu Hebrajczyków mówi, że Słowo Boże jest żywe. Słowo Boże jest żywe, wiecie, podobnie jak te nasiona. Nasiona w sobie mają ten ładunek życia. One nie potrzebują nie wiadomo jakichś czynników, Tylko wystarczy, że wpadnie w dobrą glebę i to życie jest widoczne. To rośnie i potem przynosi owoc. Bo ten ładunek życia Bóg wpisał w to ziarno. W ogóle nie mam pojęcia, co się dzieje, ale tak jest. Tylko trzeba dać odpowiednie warunki, żeby to słowo mogło tą życiodajną swoją siłę i moc pokazać. Tylko daj warunki w glebie swojego serca, przyjmując to słowo, słuchając je, bacz jak słuchasz, a słowo samo wyda owoc. Bo ono takie jest, ono jest żywe. Nie będę już o dużo mówił. Będę kończył. Ale chcę już kończąc dzisiaj pobudzić siebie i każdego z nas, abyś zastanowił się, jaki rodzaj gleby, jaką klasę bonitacyjną reprezentujesz w swoim sercu. Jaką klasę? Jak nastawiasz się, jak baczysz na kwestię słuchania Słowa Bożego w Twoim życiu. Czy to na nabożeństwie, czy przez codzienne czytanie, czy czytanie Bożego Słowa. Jakie warunki stwarzasz Bożemu Słowu w swoim sercu? Czy ono wydaje owoc? Czy po prostu wpada i wypada? Przyjdziesz, posiedzisz, podrzemiesz i pójdziesz. Ja dostrzegam również i w moim życiu jakąś rutynę, bo chcę czytać i staram się i czytam, ale dostrzegam pewną degradację tej mojej gleby. I czytałem o tym, że niestety na Żuławach również ta klasa ziemi, na której ja mieszkam, ulega degradacji. Coraz więcej śmieci, coraz więcej zanieczyszczeń, coraz więcej chwastów. Nie pozwólmy na to. To od nas zależy, jak ta gleba będzie przyjmować słowo i jak będzie wydawać owoc. Ale też bądźmy słuchaczami, a potem siejmy to słowo i nie zrażajmy się, że są tacy ludzie, których serce jest jak ta gleba tej drogi. Tylko 1/4 z tych 4 gleb przynosi owoc. Te 3 nie. To ma także wymiar dla nas, jako uczniów Pana Jezusa, którzy sieją słowo, którzy głoszą innym Ewangelię. Nie zniechęcaj się i nie zrażaj, bo nigdy nie wiesz, jaki owoc przyniesie to słowo, które zasiejesz. I to nie nasza kwestia. To Bóg jest tym, który daje wzrost. Jeden zasiewa, drugi podlewa, a Bóg daje wzrost. I nie trzeba się tym zniechęcać i poddawać, że jest taki odmian. To jakby drugi aspekt tej prawdy, ale to jeszcze raz to podkreślam. Bacz, jak słuchasz. To słowo bacz, słowo glebo, znaczy strzec, uważać, być zwróconym, wystrzegać się, uwzględniać, troszczyć. Więc zatroszcz się o to, jak słuchasz. Zatroszcz się o to, jakie warunki stwarzasz dla ziarna Bożego Słowa, które jest zasiewane i które ma przynosić owoc. To moja i Twoja odpowiedzialność. Powstańmy do modlitwy, jeżeli chcemy powiedzieć coś Panu, to zachęcam i zapraszam do Was.
Panie Jezu, Panie Jezu, że całe słowo wiara dzisiaj, że choćby nie wiem, jak marna była gleba mojego serca, bo posyłając Ducha Świętego Świętego, to jest łatwe, aby ją tak uprawić i tak ją użyźnić. Ale przynosiła to. Dziękuję Ci, że jest nadzieja, że chociaż możemy się czuć dzisiaj tak marnie i tak jest słabe efekty widzieć i tak pasować do tych rodzajów gleby, które nie przynoszą owocu, nie wydają plonu, że to jeszcze nic straconego, bo Ty jesteś zdolny w nasze serca tak skruszyć, tak je użyźnić, tak nie zmienić, aby wydały owoc, aby zaczęły plonować właściwie. Dziękuję Ci za to. Z nadzieją, Panie, nawet myśląc o sobie, ale też myśląc o nas wszystkich, że Ty to zmienisz, Panie, że Ty po to jesteś pośród nas, że swego Ducha nas dotykasz i pobudzasz, abyśmy się stawali drogą, chlebą, która wydaje owoc. Niech tak będzie, że się modlę, modlę się z nadzieją, z przekonaniem, że tak będzie. Alleluja. Amen. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za to słowo, Panie. Tak chciałbym się przyznać przed Tobą, Panie, że też w moim życiu bywają takie ziernie, Panie, które nie pozwalają się rozwinąć Twojemu słowu. Przepraszam Cię, Panie, za to. Daj taką mądrość, abym mógł zawsze wybierać Twoją wolę. Napełnij mnie swoim duchem, Panie, aby słyszał Twój głos też od słowa Bożego, które mogę czytać, jak Twój dziwny głos, który będzie mi prowadził, Panie. Chwała Tobie. Amen.
Drogi Panie, wyznawać przed Tobą to, Panie, że i moje serce, Panie, często przejawia takie cechy tej gleby, która nie przynosi owocu, Panie. Panie, tak, choć wiem, że w Tobie mam moc, by przeciwstawić się diabłu, to czasami pozwalam, żeby diabeł wykradł, Panie, to ziarno Twojego słowa. Choć mam moc, Panie, i wiem wszystko, Panie, że mogę przeciwstawić się temu, co złe, Panie, temu, co zagłusza Twoje słowo, to czasami tego nie czynię, Panie, choć wiem, mogę i potrafię, Panie. Panie, wyznaję to i proszę, abyś oczyścił mnie Twoją krwią, abyś wybaczył, Panie. I modlę się i proszę Ciebie, Panie, aby moja gleba, Panie, prawdziwie była tą dobrą glebą, Panie. Aby moje słuchanie Twojego słowa było, Panie, przynoszące owoc, Panie. Chcę tego, chcę to wyznawać też dzisiaj przed braćmi, przed siostrami, przed Tobą przede wszystkim, Panie, że chcę być taką glebą, która przynosi owoc dla przyjemności i dla pożytku, dla Ciebie i dla innych, Panie. Abym mogła ten owoc, Panie, uwielbić Ciebie, aby ten owoc był, Panie, też i taki praktyczny, Panie, użyteczny dla innych. Chcę, Panie, być taką glebą, która tak przyjmuje ziarno Twojego słowa. I Panie, też proszę Ciebie, abyś przeorał, Panie, tym lemieszem Ducha Świętego, Panie, i moje serce, i tą glebę, aby była żyzna i użyteczna, Panie, aby mogła przynosić owoc. O to Cię proszę, dziękując Ci za prawdę Twojego cudownego słowa, Panie Jezu. Amen.
Jeśli ty
Panie Jezu, chcemy przez ten tydzień, kolejny tydzień iść posłusznie śladem Twoich stóp, Panie. Dziękujemy Ci za to nabożeństwo. Dziękujemy Ci za to, że byłeś wśród nas obecny i jesteś obecny nadal, Panie. Dziękujemy Ci za to, że przemawiałeś do nas tak, jak prosiliśmy o to wcześniej. I teraz prosimy Ciebie o resztę tej niedzieli, która jest jeszcze przed nami. O Twoje błogosławieństwo nadal, Panie. Prosimy Ciebie o ten czas pod namiotami, który przed nami, czas dalej budowania społeczności, żebyś był obecny wśród nas w naszych rozmowach, Panie, w budowaniu relacji. Dziękujemy Ci, Panie, też za ten cały pokarm jeszcze, który jest przygotowany, Panie. Dziękujemy Ci za osoby, które włożyły serce, Panie, czas w to, żeby przygotować te dary. Prosimy Ciebie o to, żebyś je pobłogosławił. I te dary, i te osoby, które się nad tym trudziły, oddajemy Tobie dalszą część tej niedzieli. Amen.
Amen.